Słuchajcie, cieszę się, że możemy znowu razem być przed Bożym obliczem i będę chciał, żebyśmy wspólnie czytali i rozważali Słowo Boże z listu do Efezjan, pewną część z tego listu, z szóstego rozdziału, prawie że zwieńczenie tego listu. I to, co chciałbym, żebyśmy razem przeczytali i naszą uwagę skupili na tym fragmencie Bożego Słowa, kończy się wezwaniem od 18 wiersza. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. I jeszcze kolejny wiersz. Wstawiajcie się przy tym za mną, aby gdy otworzą usta, dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. To dotyczyło apostoła Pawła, ale korzystając z okazji powiem tak, jak będziecie mogli, to zawsze proszę też o waszą modlitwę, bo też w służbie tego potrzebujemy. Tak jak Adam mówił, są sytuacje takie, które pomimo tego, że służymy wiele lat, i jesteśmy wierzący wiele lat, to czasami nie wiemy, jak do tej sprawy podejść, czy do jakiegoś człowieka, czy do jakiejś sytuacji. Więc powierzę się też waszym modlitwom i wierzę, że to jest dobrze, żebyście się za nas modlili, tak samo za Sławka, tak samo za Adama, byście o nas też w modlitwach pamiętali. I ja też to powtarzam, skoro apostoł Paweł prosił o modlitwę i on uważał, że on jej potrzebuje, to my też jej potrzebujemy. Naprawdę ona jest nam potrzebna. I chciałem przeczytać wcześniej z szóstego rozdziału tego listu fragment, który wydaje nam się znany, od 10 wiersza. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniających świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu, bez względu na porę, w tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. I jestem przekonany o tym, że wielu z was, większość z was, nieraz słyszeliśmy ten fragment Bożego Słowa, to miejsce Bożego Słowa i nieraz będziemy jeszcze słyszeć. To jest miejsce Bożego Słowa, które kończy ten list, który apostoł Paweł z Bożego natchnienia napisał, ten list do Efezjan. I w tym liście wcześniej jest zawarte, jak w całym Bożym Słowie, wiele niesamowitych Bożych prawd dotyczących naszego życia. Prawd, które mogą przemienić nasze życie, zbudować nasze życie, zbliżyć nas do Boga, umocnić na Bożej drodze, pokazywać nam, co Bóg nam podarował, co w naszym życiu zrobił, jaką możemy mieć z Nim relację. Już w pierwszym rozdziale czytamy, że Bóg myślał o nas, Bóg miał wobec nas plan i postanowienie i wybrał nas już przed założeniem świata. To już na samym początku listu do Efezjan apostoł Paweł pisze. Mówi potem o tym, jak to dotarło do naszego życia, opisuje to w niezwykły sposób i mówi: my byliśmy umarli w naszych grzechach, upadkach, błędach, nieprawościach. My byliśmy martwi. Bóg wiedział, że będziemy martwi. Bóg wiedział, że tak będziemy żyli. Ale już wcześniej postanowił, że chce nas zbawić w Jezusie Chrystusie. Wybrał nas w Jezusie Chrystusie. I czytamy potem w drugim rozdziale, że to słowo do nas dociera. Możemy to słowo przyjąć i otrzymać ten niezwykły dar nowego życia, życia wiecznego, zbawienia, za darmo, z łaski. Pomimo tego, że byliśmy synami buntu, pomimo tego, że byliśmy duchowo martwi, pomimo tego, że żyliśmy w pożądliwościach ciała i zmysłu, Bóg chciał nas zbawić, zmienić nasze życie. O tym mówi drugi rozdział. A dalej potem czytamy, że zostaliśmy powołani i przyłączeni do Jego ludu, do Jego obietnic, że mamy z Nim przymierze, że przez krew Jezusa Chrystusa możemy być bliscy Bogu, naprawdę być Mu bliscy i możemy być bliscy również sobie. Że możemy być bliscy Bogu i teraz tego potężnego Boga znać, poznawać, doświadczać jako dobrego Ojca. I że to wszystko się dzieje dzięki Duchowi Świętemu i teraz jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga. I wiele innych niezwykłych rzeczy w tym liście do Efezjan apostoł Paweł pisze, potem już przechodzi do tego życia wspólnego w Kościele, jak my to mamy praktykować, mówi dlaczego jesteśmy jedno, że mamy jednego Pana, jeden chrzest, jednego Boga, który jest właśnie Ojcem, jedną wiarę, jedną nadzieję. I dalej mówi, że zmierzamy do tego, takie spotkania również jak to, spotkania Kościoła, to kiedy się spotykamy razem wspólnotami, między innymi służą tego, że dochodzimy do jedności wiary. Dochodzimy do tego, do pełnego poznania i do pełnej dojrzałości w Jezusie Chrystusie. Piąty rozdział. Znowu opisuje między innymi to, zaczyna się od tego właśnie, że jesteśmy, że mamy naśladować Boga, ale zwróćcie uwagę jako ukochane dzieci. Nie tylko jako dzieci. Ale jakie dzieci? Dzieci, które są naprawdę kochane przez Boga. Bóg je naprawdę kocha. I kiedy doświadczamy tej miłości, wiemy, że ten Ojciec, ten Bóg jest naszym Ojcem, który nas kocha, to kiedy to wiemy, kiedy to do nas dociera, kiedy to działa w naszym życiu, to wtedy możemy dopiero naśladować Boga i możemy żyć, chodzić w miłości, tak jak Chrystus, jak Bóg nas ukochał. Możemy w ten sposób żyć. I dalej ten piąty rozdział też jeszcze pokazuje ten niezwykły, tą niezwykłą analogię relacji Chrystusa z Kościołem i naszej relacji w małżeństwie. Znowu relacji opartej na tej jedynej w swoim rodzaju miłości. Tak, w tym możemy to odbierać, możemy to przeżywać, możemy tego doświadczać, ale też możemy na wzór tego postępować. Możemy to przekładać na nasze życie, na nasze codzienne życie. I wiele tych niesamowitych rzeczy w tym liście do Efezjan apostoł Paweł napisał, do nas skierował. Ja tylko tak naprawdę leciutko dotknąłem i jeszcze wiele pominąłem, tylko leciutko zaznaczyłem te niezwykłe prawdy, które tutaj są. I wreszcie, kiedy to wszystko kończy, kiedy już te rzeczy opisał, bardzo szczegółowo, w bardzo dobrych słowach, to wreszcie teraz mówi w końcu, na koniec. To, co czytaliśmy, jest pewnym zwieńczeniem, jest podsumowaniem. Do tego miejsca Paweł też zdążał. I kiedy już to wszystko wiemy, że jesteśmy wybrani przez Boga, zostało nam odpuszczone, jesteśmy przyjęci w umiłowanym, że jesteśmy jako dzieci ukochane, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę i to jest Boży dar i Bóg przygotował nam nowe życie i tak dalej, to w końcu jest napisane jakby to coś jeszcze jest potrzebne. Jest powiedziane, że Bóg jeszcze coś tam dał, coś dla nas jeszcze przygotował. To jest coś, co Bóg również nam podarował, coś, co nam dał. Dał nam coś, co nazywamy tutaj, jest tutaj nazwane Bożą zbroją. Byśmy dzisiaj to nazwali jakimś wyposażeniem, bo dzisiaj się zbroi nie nosi, ale to było wyposażenie, które było potrzebne do tego, by stoczyć walkę, by stoczyć bój, by odnieść zwycięstwo. I Bóg mówi, że to jest nam potrzebne. Dwa razy tutaj powtarza w tych kilku zdaniach, w tych kilku wersetach dwa razy powtarza, abyśmy brali, zakładali i nosili całą zbroję. Nie raz, ale dwa razy to mówi. jakby chcę, żeby to do nas bardzo jasno dotarło, że to jest nam tak bardzo potrzebne. Ale pytanie, dlaczego to jest nam tak bardzo potrzebne? Przecież jesteśmy umiłowani, jesteśmy zbawieni, jesteśmy wybrani, jesteśmy ukochani, jesteśmy w Chrystusie. Dlaczego nam jest to potrzebne? Otóż mówi tutaj, dlaczego nam jest to potrzebne. Ponieważ żyjemy ciągle w tym świecie i ponieważ żyjemy ciągle w tym ciele i ponieważ ciągle jeszcze mamy przeciwnika. I nawet kiedy należymy do Chrystusa i kiedy podążamy za Nim jesteśmy z Nim złączeni, to jednak tutaj, dopóki tutaj żyjemy, musimy toczyć walkę. I ten fragment mówi, wiersz 11, musimy brać tą zbroję, musimy nosić ją, musimy z niej korzystać, byśmy umieli sobie radzić z podstępami albo z pułapkami diabła. One tu się będą zdarzać. Nie przeżywamy tego każdego kolejnego dnia w naszym życiu, a na tym polega podstęp czy pułapka, że jakby one były ciągle, to byśmy je bardzo dobrze znali. One się co jakiś czas pojawiają. W nieoczekiwanej sytuacji, w nieoczekiwanym momencie. One są. Diabeł próbuje je zastawić. To jest wiersz 11, a potem czytamy o wierszu 12, że toczymy walkę. I wiersz 13 jeszcze raz mówi, że musimy wiedzieć, jak stawić opór w krytycznych momentach i wyjść zwycięsko z tego boju, z tej potyczki. Bracia i siostry, doświadczamy tego. Czasami może zadajemy sobie pytanie, dlaczego ja jako chrześcijanin, jako Boże dziecko, jako ktoś, kto jest w Kościele, doświadczam jakichś rzeczy. No tu jest odpowiedź. My będziemy ich doświadczać. To nie jest całe nasze życie, to nie jest każdy dzień naszego życia. Nie dzieje się tak cały czas, ale ta walka tutaj będzie. Do samego końca ona będzie. I musimy być tego świadomi. I dlatego Bóg, wiedząc o tym, zobaczcie, Bóg wiedząc o tym, nie tylko nas zbawił, nie tylko nas ukochał, nie tylko nas włączył w Kościół, nie tylko dał nam męża albo żonę, że możemy teraz lepiej dwóm niż jednemu jeszcze razem możemy iść, ale również przygotował dla nas to, o czym tutaj czytamy. Dał nam inaczej tą zbroję, ja nazywam osobiście, że to jest tożsamość, którą mamy w Jezusie Chrystusie, dzięki Jezusowi Chrystusowi, i z drugiej strony pewne narzędzia, które mamy w Chrystusie Jezusie do stoczenia tej dobrej walki. I nie chciałbym dzisiaj omawiać wszystkich elementów tej zbroi, nie chciałbym się na tym skupiać. One są naprawdę ważne i jest tutaj powiedziane właśnie również dwa razy, że mamy brać całą zbroję Bożą. To, że ja się skupię na jakimś elemencie, nie znaczy, że on jest ważniejszy od innych. Potrzebujemy całej zbroi Bożej, wszystkiego, co tu jest opisane. Potrzebujemy pancerza sprawiedliwości, czyli sprawiedliwości, którą możemy mieć tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. A najpierw potrzebujemy pasa prawdy, czyli tej prawdy. Ten list do Efezjan w 4 rozdziale mówi, prawda jest w Chrystusie. Nie ma prawdy poza Jezusem Chrystusem. Jeśli coś jest prawdziwe, autentyczne, trwałe, niezmienne i Boże, to jest w Jezusie Chrystusie i w Jego słowach. Więc potrzebujemy tego pasa prawdy i być nim opasani. Potrzebujemy pancerza sprawiedliwości, którą On nam daje, bo my jej nigdy nie mieliśmy i sami siebie nigdy nie będziemy mieli. Nie wiem, jakbyśmy się bardzo starali. Nie będziemy jej mieli. Możemy to przyjąć tylko od Jezusa Chrystusa i z tego korzystać. Potrzebujemy butów gotowości do głoszenia dobrej nowiny. I to jest coś, o czym bardzo, bardzo lubię mówić, ale dziś na tym nie będę się skupiał. Potrzebujemy zakładać te buty gotowości. Zwróćcie tylko na to uwagę, że to nie jest buty głoszenia dobrej nowiny, że zakładam buty i już muszę to robić. Nie, ja mam założyć buty gotowości. To jest, Bóg chce nas w tym prowadzić i używać. Ale nie każda rozmowa i spotkanie z człowiekiem jest od razu głoszeniem Ewangelii. Ja mam po prostu być do tego gotowy, chcieć, by Bóg mnie użył wtedy, kiedy On widzi, że to jest dobre i właściwe. Potrzebujemy tarczy wiary. Zobaczcie, tu jest powiedziane, po co tej tarczy wiary. I pewnie wiecie też o tym, i dla przypomnienia, że to nie jest taka, to jest taka ogromna tarcza, za którą właściwie można się schować. Całemu można się schować. Tarczą wiary, dzięki której będzie można zgasić ogniste pociski złego. Potrzebujemy wierzyć w to, jaki jest Bóg, i dlatego wcześniej w tym liście Paweł tak wiele pisał i pokazywał nam tą prawdę i pokazuje, dlaczego możemy, jak możemy w Boga wierzyć, jaki Bóg jest. No jest ten, jest dobry, jest kochający, jest zbawiający, jest ten, któremu na nas zależy, który chce zmieniać nasze życie. Taki jest Bóg i potrzebujemy w Niego wierzyć, bo zły, zobaczcie, wysyła ogniste pociski przeciwko nam i przeciwko Bogu, by zachwiać tą naszą wiarę, ufność i przekonanie. Wszystkich tych elementów potrzebujemy, a ja chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć na temat jednego elementu. Tak naprawdę w tej zbroi większość elementów bezpośrednio lub pośrednio jest związanych z Bożym Słowem. Nie wiem, czy zwróciliście już na to uwagę. Pośrednio lub bezpośrednio większość z tych elementów, z tego ekwipunku, z tej całej zbroi jest w jakiś sposób związana z Bożym Słowem. Oczywiście jest jeden szczególny, na którym ja się skupię, i to jest miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Ale jeśli mówimy o wierze, to wiara wypływa z czego? W jaki sposób wiara w naszym życiu się rodzi? Z czego rodzi się wiara? Ale słuchania czego? Słowa Bożego. Wiara, zobaczcie, tarcza wiary, jeśli mamy mieć prawdziwą wiarę, to z czego ona będzie wynikać? Z tego, co mówi Boże Słowo o Bogu, o nas, o Jego planach i tak dalej. Jeśli mamy założyć buty gotowości do głoszenia Ewangelii, to czym jest Ewangelia? Jest Bożym Słowem, które zanosimy do życia ludzi. O Jego planach wobec nich, o Jego dziele. Jaki jeszcze mamy element? A pas prawdy? Słowo Twoje jest prawdą. Skąd możemy poznać, jak możemy wiedzieć, kim jest Chrystus, w którym jest prawda? Dzięki Jego słowom, które tutaj są, one są prawdziwe i niezmienne. Zobaczcie, większość z elementów tego ekwipunku, tej zbroi, którą mamy, aby ostać się, zwyciężyć, rozpoznać zasadzki i wyjść cało z nich, jest związane z Bożym Słowem. I to, na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, zanim powiem jeszcze trochę tych słów na temat samego miecza, to, że tą zbroję musimy nosić codziennie. To jest bardzo ważne. My nigdy nie wiemy, kiedy będzie pułapka. My nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie atak. My nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie nam stoczyć bój. Na szczęście, dzięki Bogu, prawda, że tak jest, że nie codziennie to się dzieje, że są dni i takie okresy czasami w naszym życiu, że jakby wszystko dobrze się układa i Boża łaska jest z nami, a czasami jest bardzo obfita i jest wiele, wiele dobrego i doświadczamy błogosławieństw i wzrostu i pokoju i tak dalej. Ale przychodzą dni, a czasami momenty, a czasami okresy w naszym życiu, kiedy trzeba stoczyć ten bój. I wcześniej musimy nauczyć się, wcześniej musimy być gotowi zawsze tą zbroję brać. Zawsze korzystać z tego, co Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Zawsze musimy wiedzieć, że to mamy i być co do tego przekonani. Zbroję musimy nosić na co dzień, choć nie codziennie walczymy. Po to, że kiedy przyjdzie ten dzień albo przyjdzie ten czas, żebyśmy byli ubrani, żebyśmy my ją mieli. Żebyśmy byli z nią oswojeni. Więc musimy być świadomi tego, co Chrystus nam dał, co Bóg nam dał, co Bóg nam przypisał, co Bóg nam podarował, co mamy, kiedy należymy do naszego Pana i Zbawcy, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I te wszystkie rzeczy, które są częścią tej zbroi, one są tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi, kiedy w Niego wierzymy, kiedy do Niego należymy, kiedy w Nim pokładamy ufność. Są tylko w Jezusie Chrystusie. I jedną z tych rzeczy, zwróćmy uwagę na to, jedną z tych rzeczy z całości, może trochę inną od pozostałych, bo większość tych elementów służy do tego, żeby nas tylko bezpośrednio chronić. Tarcza służy do tego, żeby się chronić, a nie atakować. Pancerz służy do tego, żeby się chronić, prawda? A nie pancerzem walczymy. On nas broni. Hełm na naszej głowie nas broni. My nim nie atakujemy. Właściwie w całej tej zbroi, no powiedzmy, te buty do głoszenia Ewangelii są jakimś takim elementem trochę innym. I szczególnie miecz ducha. I dzisiaj, słuchajcie, pewnie wiele razy już się z tym spotkaliśmy, że mamy wiele różnych myśli, pomysłów, koncepcji i tak dalej, nawet w Kościele na temat tego, jak Duch Święty działa i w jaki sposób On nas wzmacnia i przynosi nam zwycięstwo i tak dalej. Mnóstwo jest tych, powtarzają się, co jakiś czas wracają, czasami troszeczkę zmodyfikowane i te różne pomysły wracają. Różne rzeczy ludzie wymyślają, o niektórych z nich nie słyszeliście i dobrze. I chwała Bogu, jak o nich nie słyszeliście. Że Duch Święty działa, jak nas popychają, tak? Czy jak się przewracamy, to Duch Święty działa. I wtedy On wykonuje w nas pracę i to jest bardzo błogosławione. Im większy jest wrzask, kiedy jesteśmy w Kościele, tym bardziej Duch Święty działa. A jeszcze lepiej do tego to trochę potupać. A jakby tupania było mało, to jeszcze można poskakać po tym diable i mieć zwycięstwo. A inni mówią, jeszcze dobre, jak czasami przyjdzie i tak się śmiejemy. I tak dalej można by te różne rzeczy, które ludzie mówią, że to Duch Święty robi, wymieniać. Tylko powiem wam szczerze, ja nie czytam, żeby gdziekolwiek było napisane, że to jest jakaś broń Ducha Świętego. Nie znam żadnego, ja nie znam doskonale Bożego Słowa, ale na tyle, na ile je znam, w żadnym fragmencie Bożego Słowa nie przeczytałem, że wrzask, że skakanie, że tupanie, że śmianie się i tak dalej jest bronią, jest mieczem Ducha Świętego. Ale czytam bardzo wyraźnie i mamy tutaj napisane, że jest pewna broń, że Duch Święty ma pewną broń, przez którą działa. I chce, żebyśmy my ją znali, żebyśmy jej używali. On nam ją daje. I tą bronią jest Słowo Boże. Jest broń Ducha Świętego. Coś, czym On działa i co chce, żebyśmy byli tego świadomi, wiedzieli, żebyśmy to znali i z tego korzystali. Bronią Ducha Świętego. Tą, którą możemy też się bronić, bo oczywiście mieczem można się bronić i chwała Bogu za to, ale też można zaatakować, odpierając. Jest Słowo Boże, które Bóg nam dał. To jest ta najlepsza broń, którą Bóg nam dał. Będziemy przechodzić przez różne okresy, przez różne momenty, przez różne chwile i przez różne sytuacje. Przeciwnik, który jest oszczercą, który jest kłamcą, który jest oskarżycielem, na różne sposoby będzie próbował na nas wpłynąć. Złapać nas w pułapkę, w zasadzkę. Powalić nas, zniechęcić. Czy czasami tego doświadczamy? Czy przychodzą takie emocje, takie myśli? Czasami przychodzą. Niekiedy to są tylko rzeczy, które nic się nie wydarzyło i nagle my to przeżywamy. Właściwie nie wydarzyła się żadna konkretna sytuacja, ale przychodzą do nas jakieś takie myśli, emocje no one są takie irracjonalne, a czasami są konkretne wydarzenia, jak w życiu Hioba. I wtedy, kiedy są takie sytuacje, jak w życiu Hioba, diabeł też może to wykorzystać, te wydarzenia konkretne i te sytuacje, żeby nas okłamać, pognębić, oskarżyć i odwieść od Boga. Tak? Więc to się dzieje i to się będzie działo i Jezus był kuszony na pustyni. Przyszedł diabeł, by go kusić, by go odwieść od Bożej woli, by zniweczyć Boży plan w jego życiu i przez jego życie. I jest napisane, że kiedy to się skończyło, Jezus wygrał, stoczył walkę, zwyciężył. Wiecie, co to jest na końcu napisane? I odstąpił od niego diabeł do pewnego czasu. Chwała Bogu za każde zwycięstwo, które odniosłeś, nawet w największej pokusie. Chwała Bogu, że korzystałeś z tego, co Bóg dał i zwyciężyłeś. I może już masz wiele czasu spokoju. Chwała Bogu za to. Ale bądźmy świadomi tego, że to nie jest do końca życia. I dlatego mamy zbroję. Dlatego mamy te różne elementy i między innymi dlatego mamy miecz ducha. Jest broń ducha, jest duchowa broń, którą Bóg nam dał. I jest nią Słowo Boże. I kilka jakby faktów, prawd z tym związanych z tą wartością Bożego Słowa. No właśnie, choćby pierwszy element taki, jak Jezus odniósł to zwycięstwo. To jest klasyczny przykład. Wielokrotnie do niego wracamy. Jak Jezus odniósł zwycięstwo, kiedy on toczył bój, kiedy był kuszony. Nawet diabeł w pewnym momencie próbował użyć Bożego Słowa. To tak, jak jest, jak dzisiaj często nie mam, odwiedzę mamę, to pewnie to zobaczę, czasami gdzieś jestem, gdzieś widzę, jak to, a może w internecie widzę, jak nie w telewizji, jak są podawane informacje. Jak leci informacja na pasku telewizyjnym gdzieś tam w jakimś programie informacyjnym. Ktoś coś wyrwał, jakiś kawałek, wrzucił tam i teraz my to widzimy. I często to jest tylko cząstka prawdy. Cząstka. Ktoś wziął szczególnie taki kawałek informacji, bo chce, żeby ona do nas dotarła i na nas oddziaływała. I wiecie, że tak diabeł robi z Bożym Słowem? Wybiera jakiś fragmencik Bożego Słowa, jakiś kawałek prawdy i serwuje ją tak przed nasze oczy. To jest nieprawda, co on robi. Nieprawda w przypadku Jezusa. I chcę, żebyśmy my w to uwierzyli, żebyśmy to przyjęli, żebyśmy się tym zasugerowali, żebyśmy myśleli, że tak jest. A Jezus, znając Boże Słowo, Jezus, znając dobrze Boże Słowo, Jezus, trwając w Słowie i żyjąc Słowem, mógł odeprzeć ten atak i powiedzieć, to nie jest cała prawda. To jest manipulacja, to jest oszustwo, to jest kłamstwo. Pomimo, że tu jest użyte Boże Słowo, to jest kłamstwo. To nie jest zgodne z Bożą prawdą, z całym Bożym Słowem. Dlatego potrzebujemy tego miecza, którym jest Boże Słowo. Potrzebujemy trwać. Potrzebujemy coraz bardziej trwać w Bożym Słowie. Słuchajcie, myślę, że jeśli nie 100%, to 95% z nas wie, co jest zapisane w Ewangelii Jana 3,16. Tak? Jana 3,16. No prawie wszyscy wiemy. Jak nie, dziś nie wiemy, to jutro będziemy wiedzieć wszyscy. Że Bóg tak bardzo umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Znamy, co jest napisane w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Na początku też pewnie znamy, ale słuchajcie. A co jest napisane w Jana 3,17 albo w Jana 3,18? A to już tak, tutaj byśmy do ilu procent teraz tak zeszli trochę. Zobaczcie, potrzebujemy trwać w całym Bożym Słowie. Znamy ten fragment i chwała Bogu, bo to jest wielka, niezwykła prawda dotycząca naszego życia, ale ona jest powiązana z innymi. Ona jest powiązana, właściwie mowa o nowym narodzeniu, że człowiek potrzebuje się na nowo narodzić, jest z tym 16 wierszem też powiązana. I czasami my patrzymy na początek o Nowym Narodzeniu, a potem o tym, że Bóg nas kocha, a tam jest, to wszystko jest razem. O tym, że potrzebujemy wierzyć w Jezusa i Jezus przyszedł na świat, aby nie potępić świata, ale świat zbawić. Potrzebujemy trwać naprawdę w Bożym Słowie. I słuchajcie, pamiętacie Jozuego? Tak wiele wieków temu było. I tak wiele razy Biblia pokazuje nam na różne sposoby, chwała Bogu za to, że mamy całe Słowo natchnione i mamy wiele tych historii i to pismo, w którym możemy trwać, jest napisane, żebyśmy my mieli pouczenie i pociechę czy zachętę. Po to jest to Słowo zapisane, po to mamy je zapisane i możemy cofnąć się wiele wieków wcześniej do czasów Jozuego. I Jozue będzie taki okres w jego życiu, kiedy będzie musiał staczać walkę Nie pierwszy, nie ostatni raz, ale nie cały czas musiał toczyć walkę. I teraz będzie trzeba toczyć walkę, by wziąć to, co Bóg obiecał. I dostaje jedno bardzo ważne zalecenie. Oczywiście, żeby stoczyć walkę, trzeba być silnym i mężnym, ale tam jest powiedziane, dlaczego on może być silnym i mężnym. Niech nie oddala się od ciebie, od twoich ust, niech nie oddala się od ciebie to słowo, ta księga. Rozważaj ją dniem i nocą i nie odstępuj od niej. Ale postępuj ściśle według tego, co jest, bo wtedy na każdej twojej drodze ci się powiedzie, Bóg będzie z tobą. Jak Jozue może zwyciężyć? No właśnie trwając, żyjąc Bożym Słowem. Jak ty i ja możemy zwyciężyć? Trwając, żyjąc Bożym Słowem. Trochę wieków później, już po Jozue, to był jakiś czwarty wiek naszej ery, jednym z przywódców w kościele był człowiek, na imię miał Jan, ale miał przydomek Chryzostom, co po polsku znaczy tyle, co złotousty, bo podobno w taki bardzo dobry sposób głosił. Głosił w taki sposób, że to przemawiało do ludzi, zmieniało ich życie. W taki sposób głosił Boże Słowo i no, oni mu nadali taki przydomek. Nie on sobie go nadał. Czasami był prześladowany, a czasami było tak, że był kaznodzieją samego cesarza. W jego życiu były różne okresy. I ten człowiek, tak jest z wieloma ludźmi, którzy służą Bogu i oni to sami tego są świadomi, on nie koncentrował uwagi na sobie i nie chciał, by ludzie oczekiwali tylko, że on będzie używał Bożego Słowa. Powiedział ważną rzecz na temat Pisma Świętego. Powiedział, nieznajomość Pisma Świętego jest źródłem zła. Nieznajomość Bożego Słowa, zobaczcie, będzie powodowało, że będzie nas dotykało zło. Że nie będziemy mieli rozpoznać czasami zła, że będziemy dokonywać złych wyborów, że nie będziemy umieli właściwie nawet walczyć. Spurgeon, znowu wiemy wiele wieków, znowu kilkanaście wieków później i dzisiaj nazywamy go i pewnie Spurgeon by się obraził, gdyby on to usłyszał, nazywamy go księciem kaznodziei. Dlaczego? Bo w taki sposób głosił Boże Słowo. Że znowu przemawiało to i tysiące ludzi przyjeżdżało, żeby go słuchać i chciało go słuchać. Jeszcze nikt nie myślał o tym, że będą budowane mega church, a on mega church miał w tamtych czasach, bo w taki sposób głosił Boże Słowo. I Spurgeon powiedział pewnego razu, czytaj różne książki, ale mieszkaj tylko w Bożym Słowie. On sam czytał książki, on sam miał fundusz, za który kupowano Biblię, ale też różne książki, by dokształcać innych usługujących, innych kaznodziei. Ale powiedział ważną rzecz. Nie kierował uwagi na siebie, ale powiedział, możesz czytać różne książki, ale powinieneś mieszkać, ciągle obcować i żyć tylko w Bożym Słowie. I zobaczcie, że o tym mówi nam Pismo Święte, to co tu jest natchnione i wielu, wielu, wielu sług w historii całego Kościoła. Ciągle potrzebujemy trwać w Bożym Słowie. To jest naszą potrzebą. Jan w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale, w pewnym momencie mówi o zwycięstwie. O zwycięstwie, które jest udziałem chrześcijan. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, czternasty wiersz, właściwie druga część tego wiersza. Jak czujecie się młodzi, to możecie odnieść ten wiersz do siebie. Co prawda zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, ale ten wewnętrzny powinien się odnawiać i Bóg odnawia w taki sposób. Nas jest napisane, i Jan tutaj zapisuje, zobaczcie, pewną prawdę. Napisałem do was młodzi, gdyż jesteście mocni. To tak samo jak w życiu Jozuego miało być. Dlaczego jesteście mocni? I dlatego, że trwa w was Słowo Boże i zwyciężyliście złego. Zobaczcie, siła, moc, zwycięstwo nad złem jest związane z czym? z tym, że Boże Słowo w nas trwa, a my trwamy w Bożym Słowie. Dlaczego o tym mówię? Bo z jednej strony to jest dla nas jako chrześcijan oczywiste i my wszyscy wiemy, że powinniśmy czytać Boże Słowo, powinniśmy w nim trwać, powinniśmy nim się karmić, powinniśmy nim je studiować. I to jest dla nas oczywiste i naturalne. Mamy taką potrzebę, ale nie wiem, czy oczywiste i naturalne jest, żeby to zawsze praktykować i żeby potem we właściwy sposób z tego słowa korzystać. Ponieważ w życiu mamy tyle różnych spraw, obowiązków, czas biegnie tak szybko, a czasami jesteśmy tak zmęczeni, że pośród tego wszystkiego, pomimo że mamy prawdziwe pragnienie, wiemy, że to jest potrzebne i wiemy, że to jest konieczne, to czasami to zostawiamy. Wstajemy, robimy wszystkie ważne, spełniamy wszystkie ważne obowiązki i czasami wiemy, że powinniśmy, a to Boże Słowo gdzieś sobie leży. Ileś lat temu przyszła do mnie jedna osoba w naszym kościele, opowiedziała mi sen, przekonana, że ten sen jest od Boga. Ja wysłuchałem tego snu i ten sen kończył się taką puentą, która właściwie, no właśnie puentowała to, co w nim było. Tam ten sen kończył się takim głosem, który jakby Bóg kierował i to, co Bóg powiedział, było takie bardzo proste i oczywiste. Brzmiało to tak, niech uczniowie czytają Biblię. Słuchajcie, no nie trzeba snu, żeby o tym wiedzieć. Prawda? No wszyscy wiemy, że powinniśmy czytać Biblię. Więc ja wysłuchałem tej osoby, odnotowałem, że taki sen był i odłożyłem go na półkę. Bo pomyślałem sobie, no chwała Bogu, coś przeżyła ta osoba, może to było dla niej, choć tam było w formie liczby mnogiej, niech uczniowie czytają Biblię. No ale pomyślałem sobie, no chyba wszyscy, przecież my wszyscy wiemy, że mamy czytać Biblię. Nie minęło kilka dni, rozmawiam z kimś z kościoła, a ten ktoś mówi mi, nagle gdzieś tam pomiędzy wierszami to wyszło i pojawia się taki wątek, że mówi, słuchaj, no od jakiegoś czasu no, mam taką trudność w czytaniu Bożego Słowa. Jeszcze tego nie powiązałem. Minęło kolejne kilka dni i znowu z kimś rozmawiam i ktoś mówi troszeczkę innymi słowami, ale dokładnie to samo, że od jakiegoś czasu no, ma problemy, nie ma czasu i tak dalej, nie czyta Bożego Słowa. I wiecie, co do mnie dotarło? Że Bóg wie lepiej niż ja. Że Bóg po prostu zna nas lepiej wszystkich niż ja znam. Że Bóg przypomina o bardzo prostej, ale fundamentalnej rzeczy, która jest nam niezbędna. Potrzebujemy trwać w Bożym Słowie. Potrzebujemy uczyć się, jak korzystać z tego słowa, jak korzystać z tego miecza. Nie wystarczy słowo mieć, nie wystarczy miecz mieć, trzeba z nim się oswoić i umieć z niego korzystać. I podstawą tego jest regularne go czytanie. A potem będziemy umieli rozpoznawać różne sytuacje. Kiedy patrzymy na Jezusa, to Jezus sam stoczył walkę, używając Bożego Słowa, ale potem, kiedy czytamy Ewangelię Jana, na przykład 8 rozdział i 16 wiersz, a tam jest taki zdumiewający zwrot, nie wiem, czy kiedyś zwróciliście na niego uwagę, ja go nie będę teraz rozwijał, że przyprowadzali do ludzi, do Jezusa różnych ludzi w różnych potrzebach, i chorych, i związanych, i oni potrzebowali pomocy. Jest tam napisane, że Jezus pomagał im, uzdrawiał i uwalniał czym? Słowem. Słowem. I nie chcę tego wątku teraz rozwijać, ale tam to bardzo wyraźnie jest napisane. Możemy powiedzieć swoim słowem. Tak, swoim, ale on używał często Bożego Słowa. Kiedy próbowali na niego stawić pułapkę i przychodzą do niego i mówią, no ale była kobieta, która miała tylu mężów. Albo co ty powiesz, bo ci mówią, że wolno się rozwodzić, to wolno czy nie wolno? I co Jezus zazwyczaj wtedy robił? A jak czytacie? A co napisano? W jaki sposób Jezus nie dawał się złapać w pułapkę? Nie dawał się oskarżyć? Zachwiać i tak dalej? Bożym Słowem. Oczywiście zdarzyły się sytuacje, że wyjątkowe, kiedy przyszli do Niego i pytają Go o podatek. I tutaj potrzebujemy działania Ducha Świętego i objawienia i mądrości z góry. I Jezus wtedy wyciągnął pieniążka. I mówi, a to pieniążek. Co jest na pieniążku? Zdarzały się takie sytuacje, ale to były wyjątkowe. Natomiast na co dzień korzystał z mocy Bożego Słowa. I to było o nim powiedziane i to jest też o nas w drugiej kolejności powiedziane. 49 rozdział Księgi Izajasza, drugi wiersz, mówi o słudze Pana. To jest ten sam sługa Pana, o którym mówi 53 rozdział, o którym mówił 42 rozdział. Sługa Pana, którym miał być Jezus w pierwszej kolejności, ale którymi również my mamy się stać i mamy być tacy jak Jezus. I jest powiedziane, że Bóg uczynił moje usta ostrym mieczem. Bóg uczynił moje usta ostrym mieczem. To jest nawiązanie właśnie do tego, że umiemy używać Bożego Słowa. Umiemy korzystać z Bożego Słowa. Umiemy się nim w odpowiedni sposób posługiwać. Dzień Dziejów Apostolskich. Dzisiaj to rozważaliśmy. Przychodzi Duch Święty. Dzieją się niezwykłe, nadprzyrodzone rzeczy. Wstępują języki ognia. Jest szum wiatru. Zaczynają mówić językami, których się nie uczyli. Wiecie, zjawiska nie z tej ziemi, prawda? Tak, one są z nieba. One nie są z tej ziemi. Są od Boga. Są z Ducha Świętego. I jak ludzie na to reagują? Jakie są reakcje ludzi? Pamiętacie, jakie są reakcje ludzi? Drwią, szydzą, naśmiewają się. No nie wszyscy, ale jest ich niemało. I co robi Piotr w tej sytuacji? Co robią apostołowie w tej sytuacji? Kiedy to się zaczyna się dziać? Kiedy ktoś się zaczyna podważać Boże dzieło? Kiedy ktoś się zaczyna negować początek Kościoła, Bożego dzieła? Co robi Piotr? Na to powstał Piotr wraz z 11 i zaczął co robić? Głosić słowo, używać słowa. Gdybyśmy czytali to, co on tam mówi, to jest to przepełnione fragmentami z tego, co było napisane. Piotr wyjaśnia to, co się dzieje i mówi, ci ludzie nie są pijani. To, co tu widzicie, było zapowiedziane wcześniej przez Boga, jest w Bożym Słowie, przez proroka. I Piotr używa wielu Bożych słów i kiedy używa tego miecza Bożego Słowa, jaka na końcu jest reakcja tych samych ludzi? Pewnie nie wszystkich, ale niemałej liczby. Tych, którzy do tej pory szydzili, śmiali się, drwili i tak dalej. Jaka jest ich reakcja? Są wstrząśnięci do głębi, są poruszeni. Czego Piotr użył? Miecza Ducha, którym jest Boże Słowo. Piotr użył miecza Ducha. To jest ta duchowa broń. I ci ludzie teraz pytają, to co my mamy zrobić? I zostają pozyskani dla Chrystusa i zostają pozyskani dla Kościoła. Psalm 56, zmierzam już do końca i tam świadectwo Dawida. I jest opisane, w jakich to było okolicznościach, kiedy został pojmany. To był trudny moment i okres w życiu Dawida. Naprawdę ciężki. Filistyni go pojmali. I wiecie, co Dawid tam wyznaje? Wie, że jest w trudnych okolicznościach. Nie wie, jak one się skończą. Ale mówi, ilekroć lęk mnie ogarnia. A lęk nie jest od Boga, prawda? To nie jest coś, co Bóg nam daje. On pochodzi od kogoś innego i z czegoś innego. Albo z ciała, albo od złego. Ilekroć lęk mnie ogarnia, co tam Dawid wyznaje? Bogu, którego słowo sławię. Ufam, nie lękam się. Bogu, którego słowo sławię. On odwołuje się do Boga, ale i również do czego? Do tego miecza, do tego słowa, które jest. Ponieważ list do Hebrajczyków, 4 rozdział i 12 wiersz jeszcze raz nam to pokazuje. Słowo Boże jest, nie tylko jest mieczem, to jest z jednej strony, ale z drugiej widzimy to jeszcze bardziej. On jest nawet czymś więcej niż miecz, jest jeszcze lepsze niż miecz. Jego działanie jest jeszcze skuteczniejsze. I widzieliśmy to przed chwilą w Dniu Zielonych Świąt. I słuchajcie, chciałem zakończyć jeszcze jednym cytatem ze Spurgeona, jeśli je szybko znajdę. Bo gdzieś go sobie wynotowałem. Spurgeon
Nawrócił się w wieku około 20 lat.
I przeżył jako człowiek wierzący do swojej śmierci około lat 30. No może trochę więcej. I wiecie, przeczytał w ciągu tych 30 lat, wiecie ile razy przeczytał całą Biblię? Wtedy, kiedy te słowa wypowiadał, przeczytał ją 100 razy. 100 razy przeczytał Biblię. Czy to jest człowiek, który trwał w Bożym Słowie? Myślę, że możemy powiedzieć, że on trwał w Bożym Słowie. Że on wiedział, jak używać tego miecza. I Spurgeon kiedyś powiedział, nie traktuj obietnic Bożych, Bożego Słowa jako eksponatów muzealnych. Ale jako słowa skierowane do Ciebie, do Twojego życia. A o sobie powiedział tak, kiedy czytałem słowo po raz setny, to była bardzo, bardzo niesamowita rzecz i odkrywałem w tym większą przyjemność niż wtedy, gdy czytałem ją po raz pierwszy. I chciałbym, żebyśmy w taki sposób wracali do Bożego Słowa. I kiedy będziemy w Nim trwać, kiedy będziemy je poznawać, kiedy będziemy je czytać, kiedy będziemy je zgłębiać, będziemy widzieć w różnych okolicznościach, jak przychodzi do naszego życia zwycięstwo. Będziemy umieli rozpoznać zasadzki, będziemy umieli ominąć pułapki, będziemy mogli uniknąć zła, będziemy przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła i będziemy mocniej odnosić zwycięstwo. I niech tak się dzieje na Bożą chwałę i dla naszego dobra. Amen.
W imieniu Pana Jezusa Chrystusa i też przekazać pozdrowienia z naszego zboru w Pińczowie. Cieszę się, że znowu mogę tutaj pośród Was być, budować się Waszą obecnością, Waszą wiarą. To jest bardzo posilające. Też cieszę się z tego słowa, które było głoszone, z tej naszej tutaj wspólnoty, tego wspólnego pragnienia, żebyśmy razem mogli służyć Bogu. To jest bardzo ważne, ta nasza jedność, współpraca, też żeśmy dzisiaj to mogli rozważać z Bożego Słowa. Tak zanim przejdę do tego, co ja mam przygotowane, aby się z Wami dzielić, chciałem jeszcze nawiązać do tego, co mówił Wojtek i w drugim liście Piotra Apostoła na samym końcu tego listu czytamy: wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Jest rzeczą oczywistą, że tą łaskę i poznanie Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, mamy przez Boże Słowo, prawda? Nie przez jakieś filozofowanie, jaki ten Jezus mógłby być, bo ludzie bardzo często filozofują na ten temat, sobie go wyobrażają, nie zgłębiając Bożego Słowa, prawda? Gdzieś tam sobie go wyobrażają jakiegoś hinduskiego guru, czy jakiegoś hipisa z lat 60. w Stanach Zjednoczonych. Różne takie mają wyobrażenia, bardzo dziwne, przede wszystkim bałwochwalcze są to wyobrażenia. Podobnie i o tej łasce filozofują, spekulują, a my to wszystko mamy z Bożego Słowa brać i tylko tam znajdujemy tego wykładnię. I żeby się wzmocnić tą łaską, musimy właśnie znać Boże Słowo, musimy się tym Słowem karmić. I tak właśnie jeszcze odnośnie tego, co było powiedziane, chciałbym powiedzieć, że my bardzo często przychodzimy po Boże Słowo. Myślę, że wielu z Was się z tym zgodzi, bo ja też tak mam, że to tak bywa. Przychodzimy po Boże Słowo z taką nadzieją, że usłyszymy jakąś taką konkretną odpowiedź do naszej aktualnej potrzeby, prawda? Przeżywamy jakieś, tu Wojtek mówił, że są takie okresy czasami wytchnienia w tej walce, jak gdyby takiego spokoju, ale my musimy pamiętać, że do czasu, nawet tak jak właśnie względem Pana Jezusa to było powiedziane, że do pewnego czasu ta walka jak gdyby ustała, ale potem trzeba było się znowu zmierzyć. Więc my czasami mamy takie taki względny spokój, tak to nazwijmy, ale przychodzą te różne próby, doświadczenia i wtedy taka pierwsza nasza potrzeba to, żeby Bóg coś tak do mnie powiedział konkretnie, jak tą sprawę rozwiązać. Czasami w pewnej desperacji szukamy słowa Bożego na chybił trafił. I wielokrotnie powtarzam, że nie uważam tego za coś szkodliwego. Bóg tak czasami przemawia i mamy takie świadectwa czasami niezwykłe, że ktoś właśnie w ten sposób to robi, ale chcę powiedzieć, że też bywa taka skrajność, nadużywanie tego. Nawet takie, wiecie, no nie wiem, czy to jest zabawne, czy niezabawne, ale znam takie świadectwa, że jak ktoś tak na chybił trafił, otworzy, bo chce taką odpowiedź, tak konkretnie, bo ma jakąś potrzebę, co ma zrobić, no to jak nie trafi, to próbuje drugi raz, no nawet trzeci, może się za którymś uda, no nie, no i no w ten sposób no może się doczekać, aż coś w końcu mu przypasuje, nie, i powie, no to jest to. No ale czy właśnie to jest właściwe? No myślę, że nie. Ale do czego zmierzam, że właśnie mamy tę ogromną potrzebę i nawet zdarzyło mi się kiedyś słyszeć takie świadectwo, pewna siostra w takim trochę smutku miała pewne poważne rzeczywiście problemy, takie rodzinne. Powiedziała, no tak przyszłam na nabożeństwo, tak czekałam, co też Bóg mi powie do mojej sprawy, ale nic nie mówił, cały czas były mówione tylko takie rzeczy, co to było nie do mnie, no bo w tym kazaniu nic nie było konkretnie do jej potrzeby, do jej sytuacji, nic się nie działo. No w końcu na szczęście coś się tam pocieszyło jednak na tym nabożeństwie. Ale tak sobie właśnie pomyślałem, że często to jest taki błąd, który powoduje, że my jesteśmy zamknięci na to, co Bóg do nas mówi. Tu czytamy, że na każdą sytuację rozwiązaniem jest po prostu umocnienie się w łasce i w poznaniu Jezusa Chrystusa. My nie musimy w danym momencie usłyszeć takiej odpowiedzi, no, że na przykład, no nie wiem, jakaś sytuacja, nie wiem, zdrowotna, czy jakaś tam zawodowa, finansowa, no przeróżne możemy, czy problem wychowawczy z dzieckiem. Niekoniecznie to musi tak być, że no ja w takiej determinacji jakiejś stoję przed Bogiem i o, przyszło takie jak prorocze objawienie, no to idź teraz, wstań, pójdź tu i tu, zrób to i tamto. Choć oczywiście wielokrotnie Bóg tak działa i to jest wspaniałe, to też, żeby nie było to zrozumiane, że ja to neguję. Absolutnie nie. Ale powielekroć jest tak, że po prostu odpowiedzią jest to, co ja wiem o Chrystusie. W jaki sposób On w ogóle do mnie przemawia sobą i jaki jest przy mnie, prawda? I ja mogę w tym momencie jak gdyby nie usłyszeć, tak jak ta biedna siostra, o której mówię, że tam no nic nie było do mnie, prawda? Do jej problemu nic nie było. Ja mogę tego w tym momencie nie usłyszeć, ale sam fakt, że jestem w Nim, że On jest ze mną, że Go znam, że znam Jego łaskę, to mnie przenosi. I chcę też powiedzieć, że będziemy w tym wypróbowywani. A więc będzie tak, muszę wam to w jakiś sposób też przyobiecać i może to takie troszeczkę nieprzyjemne, ale nie podchodźmy do tego ze strachem. Wiecie, mnie się czasami tak zdarza, ponieważ już dawno się nasłuchałem, że kaznodziejowie są wypróbowywani. Jeżeli wcześniej ich Bóg nie wypróbuje, zanim kazanie powiedzą i już są wypróbowani w tym, co będą mówić, to potem mogą mieć taką trochę niespodziankę na drugi dzień. Po płomiennym kazaniu na drugi dzień może im przyjść się z tym zmierzyć, co sami powiedzieli. I czasami, jak powiem, takie kazanie, no, w moim odczuciu, tak może mi się czasami wydawać w zborze, że tak, jak to się mówi, do słuchu trochę dogadałem zborowi, bo coś tam takiego, załóżmy, jest, że gdzieś mam takie przekonanie, tak mnie Duch Święty przekonuje, tak to rozpoznaję, nie mówię, że jestem nieomylny w tym, ale tak się staram. Jak tak powiem do słuchu, to gdzieś taka przychodzi taka pogróżka od diabła, no uważaj teraz, bo zobaczymy, co ty jutro na przykład zrobisz, prawda? Albo nie mów tego, bo może będziesz w tym wypróbowany. Rozważam to, badam to, no i bywa, że tak. I powiem wam, że kiedy mówiłem właśnie z tego 18 wiersza, co przed chwilą zacytowałem, o tym, że w tych różnych takich problemach niekoniecznie rozwiązaniem będzie to, że Pan Bóg ci tak zaraz powie, o no to widzisz, masz taki problem, no to teraz ja ci tutaj odpowiem, to zrób tak, albo daję ci już jakieś zabezpieczenie w tej sytuacji, ale właśnie samo to bycie w Chrystusie będzie dla ciebie tą odpowiedzią, no to tak się stało, że po tym kazaniu na drugi dzień pewne takie komplikacje do mnie przyszły w pewnych tam sprawach, że aż moja żona się rozpłakała, mówi, że jestem zmęczona już tą sytuacją, a ja tak po chwili nieśmiało mówię, wiesz co, ale tak sobie myślę, że że właśnie to, co wczoraj mówiłem, to tak właśnie to jest ta dzisiaj ta sytuacja, że my mamy tą próbę. Ona mówi, wiesz co, ja też sobie tak od razu pomyślałam, nie? No i odeszło od niej ten smutek i już było dobrze, prawda? Już żeśmy oboje stwierdzili, że będzie wszystko dobrze, po prostu mamy ufać, mamy to od siebie odepchnąć, jakieś to takie przerażenie, jakąś tam panikę z powodu jakichś tam życiowych komplikacji. A więc tu taka też zachęta, jeszcze taka kontynuacja do tego, co Wojtek przed chwilą mówił, że to Boże Słowo, jeżeli jesteśmy Nim ubogaceni, jeżeli jesteśmy Nim napełnieni, ta znajomość Chrystusa, znajomość Bożej łaski, rozumienie tej łaski, trwanie w tej łasce właśnie dzięki temu Bożemu Słowu nam towarzyszy, to nie zawsze musi to być, że takie konkretne, precyzyjne rozwiązanie do Ciebie czy do mnie przyjdzie. Także to jest naprawdę wielka wartość znać Boże Słowo. Wielka wartość trwać w gotowości, w tej zbroi, w którą Paweł naucza, abyśmy byli przyodziani. To jest taka niezwykła symbolika, bardzo piękna, dosyć czytelna symbolika. Nie jest ona bardzo skomplikowana, ale no, wspaniale się to czyta, wspaniale się to rozważa. Ona jest bardzo przemawiająca o tej Bożej zbroi. Ona też świadczy o takiej pewnej gotowości. I tak odnośnie jeszcze tych prób, takiego próbowania, to pamiętajmy, że właśnie czasami takie uśpienie, takie złudne przeświadczenie, że jakoś wszystko będzie dobrze, może właśnie się skończyć taką niespodzianką, że gdzieś tam się obudzimy, w sensie nie mówię już takim obudzimy fizycznym, ale takim obudzimy i nagle gdzie ta zbroja, prawda, gdzie ona leży. Ja również chciałbym o pewnym symbolu dzisiaj powiedzieć, o pewnym takim miejscu w Słowie Bożym, które ma też wymiar symboliczny, ale nie tylko. Czasami zdarza mi się na ten temat usługiwać. Tak sobie teraz myślę, czy coś kiedyś u Was też o tym nie mówiłem, ale jeżeli nawet, to mam nadzieję, że coś też poruszę dzisiaj takiego, co będzie nowe, co będzie świeże. Mianowicie chciałem powiedzieć o wężu miedzianym na pustyni. Chciałem krótko coś na ten temat powiedzieć, co z tej krótkiej i dziwnej historii wynika, jakie bogactwo wiedzy, przesłania, właśnie poznania też Bożej łaski, Bożego Słowa i w ogóle Bożego dzieła. Myślę, że większość z nas tutaj obecnych zetknęła się z tą historią i zgodzimy się pewno z tym, że jest ona dosyć dziwna. No, ktoś by nawet mógł powiedzieć dziwaczna. No, tak się możemy zastanawiać, dlaczego Bóg właśnie w ten sposób zadziałał, dlaczego akurat tak pewien problem rozwiązał. Znajdujemy to w 4 Księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale. Ja może przeczytam, bo to jest krótki fragment, a potem coś na ten temat powiem. A więc 21 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej i od 4 wiersza. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, by obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie, módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud i rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu, a jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. My wiemy, że ten lud Boży, ten Izrael prowadzony przez Mojżesza przez pustynię, zmierzali do ziemi obiecanej. Wiemy, że z powodu grzechu, niewiary, zwątpienia oni nie tak szybko tam dotarli. Jedno pokolenie musiało wymrzeć, a więc to trwało tam 40 lat, ta wędrówka. I wiemy, że oni wielokrotnie popełniali taki grzech, że wspominali niewolę. Czyli mówiąc krótko, to jakby Boże dziecko wierzący mówił, lepiej mi było przed nawróceniem, prawda? Bo przynajmniej coś tam. No mam nadzieję, że aż w taki sposób my tego nie wyrażamy. Ale czasami gdzieś pojawia się w naszych sercach taki trochę żal, kiedy patrzymy na ludzi nienawróconych, którym się dobrze wiedzie, w porównaniu na przykład z jakąś naszą sytuacją. Czasami Boże dziecko ma takie zapytanie, zresztą ludzie się nie zmienili od wieków, również i w Starym Testamencie, w psalmach znajdujemy takie, jakby to powiedzieć, rozterki serca osób wierzących, prawda? Że dobrze się tam wiedzie jakiemuś bezbożnemu. To jest tyle samo, co by powiedzieć właśnie, no lepiej było tam w tym Egipcie. Nieźle tam jest w tym Egipcie, prawda? Niewola bo niewola, ale można sobie jakoś fajnie życie ułożyć, a tymczasem co w tym chrześcijaństwie? Więc tego oczywiście nie róbmy, ale my wiemy, że Izrael to wielokrotnie robił, jak to już nawet przysłowiowo niektórzy mówią, że tęsknili do tego czosnku i cebulki w Egipcie, prawda, zamiast cieszyć się tym, że zostali stamtąd wyprowadzeni i zmierzają do ziemi obiecanej. I to się działo na powielokroć i później, kiedy już byli też w ziemi obiecanej, również były te wszystkie sytuacje, gdy oni zapominali o Bogu i wiemy, że Pan Bóg w dotkliwy sposób czasami przypominał im o sobie i gdzie jest ich miejsce, gdzie jest ich wybawienie, że właśnie były pewne prześladowania. I tutaj plaga jadowitych węży, które kąsały tych ludzi i zaraz pokuta. No, może aż trochę nas śmieszyć taka dziecinna postawa. Tu nagle taka butna mowa, jak to tam było lepiej, a po co nam to było, a za chwilę już z płaczem przybiegają, tak mówią, zgrzeszyliśmy, mówiliśmy źle przeciwko Panu, zrób coś, pomóż. No i Mojżesz wstawia się i takie dziwne rozwiązanie. Powiedzielibyśmy sobie, no dziwaczne, prawda? No, można było jakąś procedurę wprowadzić na przykład. No to teraz odbądźcie jakieś dni oczyszczenia, jakieś pokuty, zróbcie coś tam, prawda? Jakieś takie rzeczy, które nam by się to mieściło w głowie jako takie logiczne, proste rozwiązanie. Wiadomo, zgrzeszyli, to trzeba jakieś właśnie oczyszczenie, a tymczasem zrób węża miedzianego na drzewcu, czyli gdzieś wysoko i każdy, kto będzie ukąszony, wystarczy, że spojrzy na tego węża i będzie uzdrowiony. I tak się to zaczęło dziać. No i tyle tutaj widzimy z tej historii, tyle ona się kończy. Można powiedzieć takie dosyć dziwaczne zdarzenie, jednorazowe. Potem o tym wężu w zasadzie już nic, znaczy nic to nie, bo właśnie za chwilę powiem, co jeszcze wiemy, ale bardzo niewiele, coś się tam pojawia. No i można by powiedzieć, co z tego wielkiego wynika. I zanim dojdę do takiego najważniejszego przesłania, które właśnie jest związane z tą historią i w zasadzie z powodu tego właśnie przesłania, tak myślę sobie, ta historia w ogóle miała miejsce, po to Bóg ją zaaranżował i po to ona była, żebyśmy coś dobrze zrozumieli, a wyjaśnia nam się to też pewno już wiecie gdzie i Wojtek dzisiaj na ten rozdział się zresztą powoływał w Ewangelii Jana, więc tak blisko byliśmy tego wiersza. Ale zanim do tego najważniejszego dojdę, do tej najważniejszej takiej nazwijmy to puenty, to chciałbym po drodze, żebyśmy zerknęli do drugiej Księgi Królewskiej, do 18 rozdziału i tam czytamy o takim królu Hiskiaszu, bardzo dobrym królu, dobre świadectwo, Słowo Boże, no nie był ideałem oczywiście, ale generalnie jest to dobre świadectwo, w przeciwieństwie do jego ojca, który jak na królów judzkich, bo oni się znacznie lepiej prowadzili niż królowie tego Królestwa Północnego, to jak na królów judzkich, to ojciec tego Hiskiasza fatalnie się zachowywał. Achaz miał na imię, natomiast Hiskiasz znowu taką reformę duchową wprowadził i oczyszczał Judę, to Królestwo Południowe, z bałwochwalstwa, z różnych złych rzeczy, które były skierowane przeciwko Bogu żywemu, Bogu Jahwe. I czytamy tam w ten sposób, że 18 rozdział 4 wiersz o tym Hiskiaszu, że on to właśnie ten Hiskiasz zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. No i taka dziwna sytuacja, bo tu widzimy w pewnym momencie wybawienie przez tego węża. Bóg kazał go zrobić, aby oni się mogli ratować. Potem o tym wężu jest zupełna cisza i nagle wyłania się dopiero w tej historii z Hiskiaszem. Jeżeli gdzieś się po drodze jeszcze pojawia, to proszę mi przypomnijcie, ja w tej chwili nie przypominam sobie. I tutaj on się wyłania, ale w jaki sposób? Że Hiskiasz, dokonując tej reformy duchowej, czyli odnawiając Izrael, postanawia go zniszczyć, tego węża. Ponieważ synowie izraelscy spalali mu kadzidło. To jego imię sprawdzałem, to po prostu najprawdopodobniej po prostu zwyczajnie wąż czy wąż miedziany. Jeszcze też sam oczywiście nie znam języka hebrajskiego, więc mogę się opierać na tłumaczach. Również prawdopodobne tłumaczenie, jakby takie zwrócenie się do tego węża, daj, no być może coś, żeby od niego uzyskać. Ale najprawdopodobniej po prostu to imię Nehusztan znaczy po prostu wąż miedziany. Więc spalali mu kadzidło. I co bym chciał na ten moment pokazać, co bym chciał na ten moment tutaj powiedzieć? Otóż my musimy jako Boże dzieci rozpoznawać w naszym życiu pewne sprawy, które są rozwiązaniami od Boga na dany czas, na danym etapie, od takich prawd czy takich rzeczy, które są jak gdyby stałe i ponadczasowe. Tutaj też Wojtek mówił o takiej rzeczy, że nasze chodzenie z Bogiem powinno być zawsze takie świeże i odnowione, prawda? Że nie róbmy z Biblii historii, tak? Czy tak jakoś to Wojtek powiedziałeś, że jakiś tam nie zamykajmy do muzeum czy coś w tym rodzaju. Tylko to zrozumienie i to chodzenie w Bogu powinno być zawsze takie świeże, odnowione, ożywione przez Ducha Świętego, przez taką rzeczywistą, osobistą relację z Bogiem. Przeżywanie obecności Boga w naszym życiu i w Kościele nie może być takim właśnie życiem religijnym, historycznym, że kiedyś coś tam było. I to, co chcę teraz powiedzieć, to jest to coś takiego, że właśnie bywa tak, że my coś przeżyjemy z Bogiem. Czasami są to całe wspólnoty, czy całe ruchy religijne, które przeżyją coś wielkiego z Bogiem. Potem to doznanie jak gdyby w pewnym sensie przemija. Nie będę dzisiaj mówił o przyczynach, dlaczego tak się dzieje, bo to trzeba by znowu bardzo długo to analizować, zastanawiać się nad tym. Ale przemija i ludziom pozostaje pewna forma. I też było dzisiaj powiedziane o pewnych przegięciach tak zwanych, czyli gdzieś tam ludzie padają, prawda, i mówią, że trzeba padać na ziemię, bo jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to wyjaśnię, że to takie padnięcie na ziemię, że trzeba leżeć na ziemi, coś tam przeżywać. Czasami ludzie mówią, że trzeba się śmiać, podskakiwać, no różne przykłady. Jak to mówią niektórzy, pomysłowość ludzka nie zna granic i tutaj cała gama może być różnych doświadczeń. Ale też chciałbym powiedzieć przy tym wszystkim, że często bywa tak, że na dany moment przy jakimś przebudzeniu przychodzi jakieś takie doznanie, jakieś takie przeżycie do zboru, czy do wspólnoty, czy do jakiegoś człowieka, że coś takiego się może wydarzyć. I taką historię znam właśnie konkretnie, gdy chodzi o to padanie tak zwane, że kiedy w pewnym zborze tak bracia właśnie krytycznie omawiali to zjawisko tego padania, że to tyle przegięcia, jeden tam z takich starszych braci powiedział tak, bracia, ale mówi: pamiętacie, jak już dziesiątki lat temu, jak żeśmy się spotykali po lasach, bo było prześladowanie, nie wolno im się było w budynkach, jak pewnego razu Duch Święty zstąpił, wszyscy żeśmy leżeli w tym lesie? No i oni mówią, no tak, faktycznie. Więc wiecie, było jakieś doświadczenie, było jakieś przeżycie, stało się coś wielkiego, nie było to złe. Bóg takich nawiedził, mieli tak wielkie przeżycie, że to takie coś zaistniało. Ale teraz nie należy z tego robić tego węża miedzianego, któremu później, tak jak tutaj czytamy w II Królewskiej, kadzili, prawda? Czy w jakiś sposób go adorowali, tego węża miedzianego, bo kiedyś był jakiś cud. I to jest problem, że czasami pewne dobre doświadczenie na dany czas zaczynamy otaczać takim kultem, zamiast ten kult żywić do samego Boga. I To jest bardzo taka ludzka cecha. Jesteśmy ludźmi, będziemy zawsze. Ale tutaj na ziemi, w tym życiu, jeszcze w tym wymiarze ziemskim, będzie to taką naszą cechą, że będziemy mieli do tego skłonność, żeby takie rzeczy robić. Żeby gdzieś zamieniać żywą wiarę w religię. Zamieniać i tworzyć sobie takie świątynki, czy takiego węża miedzianego z rzeczy, które kiedyś były dobre. I bywa tak, że chrześcijanie właśnie żyją jakimś doświadczeniem sprzed lat. I mówią, kiedyś to coś tam było tak czy tak. I wróćmy do tego. Pamiętam takie zdarzenie z mojego życia, że kiedyś pewien brat, z którym w tej chwili z powodu, że znajdujemy się już w różnych miejscach, a kiedyś, kiedy nawracaliśmy się, tworzyliśmy jedną wspólnotę, byliśmy takim pierwszym zalążkiem, parę osób tam zboru, gdzieś tam się odezwał do mnie, mówi, wiesz, tak zatęskniłem, żebyśmy się tak znowu spotkali w tym gronie, tam jeszcze wymienił inne osoby, mówi, tak spotkajmy się. I no fajnie, no to spotkajmy się, spotkaliśmy się jakoś w tym gronie. Ale tak odniosłem wrażenie, że tak może liczył, że co, że to wróci te takie przeżycia nasze, te emocje z tych pierwszych miesięcy czy lat, kiedy zbór powstawał i kiedy Duch Święty tak działał, że my to po dziś dzień pamiętamy jako takie głębokie przeżycie, że my jak tak po prostu się znowu zejdziemy w tym samym gronie i w jednym miejscu, to się wskrzesi, ta stara sprawa. Wiecie, oczywiście też mnie źle nie zrozumcie, tu nie chodzi o to, że nie wolno nam takiego spotkania zrobić. To było w sumie miłe i sympatyczne spotkanie i wcale tego nie żałuję, że takie miało miejsce. Natomiast chciałbym powiedzieć, że samo to jak gdyby nie wskrzesi tego, co było. Klucz do tego jest gdzie indziej. To jest tak jak to przysłowiowe wkładanie ręki, czy nogi, czy palca do rzeki, prawda? To nie jest już to samo miejsce, bo ta woda przepływa już jest gdzieś dalej, prawda? Nam się tylko może wydawać, że to jest to samo miejsce, ale tej wody już nie ma, ona odpłynęła. Był pewien czas, był pewien etap, w którym Bóg przez pewne rzeczy, również przez pewne takie rozwiązania, tak to można powiedzieć, coś zrobił, ale nie możemy z tego zrobić właśnie tego węża miedzianego, który właśnie potem już jest tylko takim religijnym przedmiotem z tych naszych jakichś tam naszych doświadczeń. I myślę, że pewno i zetknęliście się czasami z takimi rzeczami, że gdzieś jakieś doznanie, jakieś doświadczenie staje się ważniejsze niż samo Słowo Boże. Zresztą, nie wiem, Adam chyba to mówił o tym, że to doświadczenie, czy Wojtek, już teraz nie pamiętam, ale to też tu padło dzisiaj, że nie na samym doświadczeniu, prawda? Nie doświadczenie jest ważniejsze od właśnie rzeczywistego tego Słowa Bożego. I czasami my gdzieś wywyższymy samo doświadczenie, pewne jakieś przeżycie nad Słowo Boże, nad taką żywą społeczność z Bogiem. A więc taka jedna tutaj rzecz wynika z tego, że sprawa od Boga, która wyszła i miała na swój czas jakby pewną rolę do spełnienia, może przez nas być później jak gdyby źle rozumiana i źle wykorzystywana. I jest to taka ważna lekcja. Ale tak jak powiedziałem, ta historia ma dużo ważniejsze i jeszcze większe, donioślejsze zakończenie. I tak jak już zapowiedziałem, myślę, że to był taki główny powód, dla którego ona miała miejsce i że akurat w takim momencie tak Bóg rozwiązał tą plagę węży. Mianowicie chodzi mi właśnie o Ewangelię Jana, o trzeci rozdział, gdzie kiedy Pan Jezus rozmawia z Nikodemem i właśnie też te słynne słowa wypowiada, któreśmy dzisiaj już słyszeli, że tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. W 14 wierszu, czyli nieco powyżej, czytamy właśnie te słowa. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Wiecie, to jest taka niezwykła rzecz, taka bardzo poruszająca, że jak niezwykłą moc ma fakt, kiedy my uwierzymy w Jezusa Chrystusa. Jak to jest potężne działanie, niezwykłe działanie i ta historia z tym wężem miedzianym była po to, żebyśmy mogli teraz zrozumieć, w jak prosty i niezwykły, z wielką mocą sposób przychodzi do nas zbawienie w Jezusie Chrystusie. Chcę przypomnieć, tu jest powiedziane, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Chcę przypomnieć, że tam było powiedziane, po prostu niech spojrzą na tego węża. Tam nie było jakichś całych właśnie procedur, to co wcześniej powiedziałem, że my byśmy powiedzieli, no tutaj jakieś zabiegi może oczyszczające, może jakieś, mówię o oczyszczeniu duchowym, prawda, oni mieli pewne rytuały oczyszczenia, jakiś post może założyć, może coś tam, tylko wtedy akurat Pan Bóg tak sobie to upodobał, żeby po prostu tego postaw spojrzą, nie ma dolegliwości, tylko niech spojrzą. I właśnie, jeżeli chcemy mieć zbawienie w Jezusie Chrystusie, musimy w takiej prostocie, w wierze po prostu spojrzeć na Niego. Czy to wystarczy? Wystarczy. No ktoś powie, no ale jest cała masa grzechów w moim życiu, to z tym wszystkim, tak Bóg mnie po prostu przyjmie? Jeżeli spojrzymy w taki właśnie sposób, prosty, na Niego, upatrując w Nim tej jedynej nadziei i pewnej nadziei, to wiedz, że to wszystko zostanie rozwiązane. To wiedz, że przyjdzie Boża moc, która da Ci po pierwsze przebaczenie, da Tobie i mnie zbawienie, ale też przyjdzie od Boga moc do tego, żeby to, co Cię teraz hamuje, bo już, no tak, ale jestem jeszcze niedoskonały, to może to, jak jakiś tam brat tak sobie spojrzy na Jezusa, to tak to zadziała automatycznie, ale u mnie to tak nie zadziała. Nie budujmy takich filozofii w naszych umysłach, ale podejdźmy do tego spojrzenia na Chrystusa w tak prosty sposób, a wtedy przyjdzie do naszego życia moc, która rozwiąże Twoje i moje wątpliwości co do tego wszystkiego. A więc te wszystkie, co ja z tym grzechem, co ja z tą swoją niedoskonałością, może to jeszcze dla mnie nie czas, może to jeszcze nie pora, ja się muszę tego przygotować, naszykować. Tak jakby ci umierający na pustyni, ukąszeni przez węże, mówili, tak, no ja się nie spojrzę na razie na tego węża, ja się muszę tego przygotować, przecież to tak nie pasuje za bardzo. Może coś powinienem tu jeszcze zrobić, zanim rzucę okiem tam w kierunku tego węża, bo to tak może niestosowne będzie. Może to będzie Pana Boga obrażało. To porównanie jest naprawdę niezwykłe. Wojtek dał dzisiaj tutaj przykład wielkiego ewangelisty i kaznodziei Spurgeona. Tak się akurat składa, że z historią jego nawrócenia, tak mi się to też przypomniało, jest związane właśnie to słowo o spojrzeniu na Chrystusa. Jego świadectwo nawrócenia było takie, że on, kiedy bardzo cierpiał z powodu swojego grzechu, był w wielkiej takiej rozterce, że idzie do piekła. Można powiedzieć, chwała Bogu, że jako młody chłopak on w ogóle tak myślał. Ilu młodych ludzi nie przejmuje się w ogóle takimi sprawami, czy pójdą do piekła, czy do nieba, tylko chcą korzystać ze świata, z życia. On w pewnym momencie popadł w taką ogromną rozpacz duchową. Gdzieś tam zmierzał do jakiegoś kościoła na nabożeństwo, ale tam nie dotarł, ponieważ jakaś była zła pogoda. To wszystko można sobie przeczytać, jest to opisane. I po drodze zobaczył, jest jakaś kaplica, no, znał tą okolicę mniej więcej, wiedział, to była kaplica metodystyczna. I wszedł i garstka ludzi była na tym nabożeństwie, było kazanie. I jak się później okazało, nie było nawet pastora w tym dniu, tylko jakiś z braci go zastępował i głosił Słowo Boże i głosił z Księgi Izajasza z 45 rozdziału. Bardzo też lubię ten werset i często do niego wracam. 45 rozdział Izajasza i tam jest 22 wiersz. Mówi tak: do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Chciałbym powiedzieć, że w Biblii, z której w owym czasie korzystano w Anglii, jest tam przetłumaczone: spójrzcie na mnie wszystkie krańce ziemi, a będziecie zbawione. Spójrzcie na mnie wszystkie krańce ziemi, a będziecie zbawione. W Biblii Gdańskiej, tym starym tłumaczeniu XVII wieku polskim, też jest tak to przetłumaczone, tam jest powiedziane: obejrzyjcie się na mnie, czyli też jest to związane jakby ze wzrokiem, ze spojrzeniem. I to słowo go tak poruszyło, że on powiedział: jak to wystarczy tylko spojrzeć? I to było bardzo mocno podkreślone. Oczywiście jest to spojrzenie przez wiarę, nie wyobrażamy sobie w tym momencie jakiegoś mężczyzny, wiecie, białej jakiejś szacie z tamtej epoki, jakieś sobie wyobrażeń nie tworzymy, tylko chodzi o to spojrzenie na dzieło Jezusa Chrystusa, spojrzenie wiarą, prawda, co mówi Słowo Boże o Nim. I spójrz po prostu z ufnością, zwróć się po prostu do Niego, skieruj na Niego swój wzrok. I wielu ludzi przez wieki przeżywało moc tych słów. Znamy też taką pieśń, zwróć swój wzrok na Jezusa. On też jest, ta pieśń, no, jak gdyby inspirowana tym, co ja dzisiaj mówię. I właśnie tego wielkiego błogosławieństwa, kiedy ludzie w takiej prostocie po prostu skierowywali swój wzrok na Jezusa Chrystusa. A więc widzimy tutaj taką tą ciągłość tej pewnej historii, że taka czasami dziwna historia, taka czasami dziwna rzecz, która gdzieś się tam wydarzyła, ona z jakiegoś powodu się wydarzyła. Był Boży plan. Jeżeli Bóg jest czasami dziwny w swoim działaniu, tak też jest przez Słowo Boże czasami nazywany, że jest dziwny, pamiętajmy, że Bóg nie jest dziwaczny, ani nie jest dziwakiem. Pewne dziwne Jego zachowania są dziwne dla nas, ponieważ jeszcze nie dostrzegamy końca, nie dostrzegamy wyjaśnienia tej tajemnicy, nie pojmujemy jej, nasze ograniczone zmysły kombinują, domyślają się i nic mądrego wymyślić nie mogą, a potem przychodzi potężne objawienie. I tak na koniec chciałbym powiedzieć, że też częstokroć właśnie z tym niezwykłym, głębokim, duchowym rozwiązaniem jakiejś dziwnej sytuacji w naszym życiu jest podobnie. A więc przychodzi jakaś dziwna rzecz do naszego życia, my się zastanawiamy, mówimy, Panie Boże, ale to jest w ogóle nielogiczne. No, rozumiałbym, gdybyś chciał ze mną jakąś sprawę załatwić i zrobiłbyś tak i tak. No to by było logiczne. Ale taka rzecz, takie zdarzenie, po co w ogóle do mnie przychodzi? No i są takie sytuacje często, że po iluś latach, czy iluś miesiącach, czy po jakimś w ogóle jakimś tam dłuższym, czy krótszym czasie, nagle coś się takiego zdarza, coś takiego wynika, że wiemy, dlaczego to było. Przychodzi objawienie, przychodzi z tego jakiegoś wydarzenia jakieś niezwykłe rozwiązanie, że my mówimy, aha, czyli to ta dziwna sprawa, ta dziwna rzecz była po to, żebym dzisiaj miał z tego takie, a nie inne błogosławieństwo, żeby dzisiaj można było tego czy innego doświadczyć. I wiecie, tak w pewnym zborze też był pewien członek tego zboru, który chorował psychicznie, leczył się psychicznie, to była taka długa choroba, on się nawrócił szczerze, no ale ta choroba nie ustępowała, no i wiecie, no jak to czasami się taka sytuacja zdarzy, no też przychodzą nam na myśl różne rzeczy, po co to i na co, nigdy to przecież nie jest dobre, jakieś to jest nielogiczne, po co tak się dzieje. No i tak się stało w tym zborze, że ten brat, no co jakiś czas, jak taka następowało taki nawrót tej choroby, no musiał pójść do szpitala. No i też tak się z nim zdarzyło, że mimo tam modlitw i opieki nad nim nie było rozwiązania. Również i mnie, bracia z tego zboru czasami prosili tam, żebym z nim rozmawiał, czy wspólnie żebyśmy się modlili, więc też go znam. No i przyszedł taki moment, że no, znowu musiał się pójść do szpitala i można powiedzieć, no jaki sens tego wszystkiego. No i odwiedza go tam jedna, tam go odwiedza Anglii oczywiście, bracia i siostry, tam jedna siostra odwiedza go, no i widzi, że w jego sali, taki to jest nowoczesny szpital w Kielcach, i w jednej sali on jest z jakimś drugim mężczyzną, dosyć młodym jeszcze mężczyzną, i ten mężczyzna młody w wielkiej rozpaczy, ta choroba strasznie go dręczy, w takim prawie że obłędzie. No i straszna sytuacja, ale już słyszy, że on już mu głosił Ewangelię temu chłopakowi. On już mu głosił Ewangelię, ten chory, no i ta siostra przyszła i oczywiście głosi mu Ewangelię, modli się o niego, przekonuje go, on na kolana wyznaje swoje grzechy, pokutuje. No i pierwsza, ja w dużym skrócie to opowiem, bo nie chcę tutaj długo tego przeciągać, bo to tak troszeczkę trwa ta historia. W każdym bądź razie jego rodzice noszą, myślą, no tak, nie dość, że on psychiczny, prawda, tak to ludzie mówią nieładnie o tym, to jeszcze jakiś obłęd religijny mu doszedł, prawda, bo teraz on już tutaj na kolanach i tego. No, opowiadają mi o tym, no i pada jego imię, tego chłopaka. No i też tak coś z jego historii. Mnie się coś tutaj zaczyna kojarzyć, a mówię tak, a słuchajcie, a nazwisko jego już znacie? No tak. I mówią mi to nazwisko. I słuchajcie, to okazało się, to jest chłopak, który z moim najstarszym synem chodził do jednej klasy przez całą podstawówkę i całe gimnazjum. No i ja go pamiętam, bo to jeszcze był taki jak pierwsze dziecko, no to ja się interesowałem, co tam się w szkole dzieje, przy następnych już trochę mniej, ale nie dlatego, że nie interesowałem się dziećmi, tylko już obyło mi się to. No i akurat pamiętam dosyć dobrze tych wszystkich kolegów, koleżanki z klasy mojego najstarszego syna, więc tego chłopaka też dosyć dobrze pamiętałem, nie? No i słuchajcie, on się nawrócił i co się stało? Choroba zaczęła ustępować. Zaczęła coraz bardziej ustępować. On oczywiście w tym wielkim entuzjazmie jeszcze z powodu nawrócenia i w połączeniu jeszcze trochę z pewnymi objawami tej choroby, początkowo jeszcze to wyglądało rzeczywiście troszkę niepokojąco, ale spotkałem się z ojcem tego chłopaka. On oczywiście mnie pamiętał, w sumie dosyć niedaleko mieszka. No i ja mogłem mu przedstawić Ewangelię temu panu i też wyjaśnić pewne zachowania i też powiedzieć, że wie pan, nie wszystko to, co pana syn teraz mówi o tej wierze w Boga, bo on się taki radykalny bardzo od razu zrobił, tam chciał wszystkich kibiców kieleckich nawrócić w jednej sekundzie, no bo on z tego środowiska się wywodził, tak zwanych kiboli, to takich dosyć on, już nawet agresywnych, więc on tam chciał ich zaraz szybciutko nawrócić, no nie tak łatwo. To jest, więc to jego zachowanie wydawało się takie no, nawiedzone, jak to mówią, więc ja też temu panu powiedziałem, temu jego ojcu, no, że to pewne rzeczy, to się unormują i słuchajcie, tak się naprawdę stało. I w pewnym momencie ci rodzice tego chłopaka się uspokoili i mówią, teraz widzimy, że rzeczywiście to działa. Oni są dalej ateistami, bo oni są zadeklarowanymi niewierzącymi, ci ludzie, ale już z szacunkiem, z zadowoleniem i z uspokojeniem. Wiedzą, kiedy on idzie na nabożeństwo, to są o niego, on samodzielnie żyje w tej chwili, ożenił się, więc to nie jest tak, że on jest pod jakąś ich opieką. No i tak, żeby jeszcze to zakończyć, to powiem, że kiedy mój syn na pewien czas przyjechał do Polski i powiedziałem mu oczywiście, że ten jego kolega ze szkoły się nawrócił, spotkali się i wiecie, i taka wzruszająca sytuacja, bo on powiedział tak, Piotrek, bo mój syn ma Piotrek na imię, przebacz mi, że kiedy byliśmy jeszcze kolegami, chłopcami, że ja nieraz się naśmiewałem z ciebie, że jesteś z kociej wiary, wybacz mi, to byłem tego nieświadomy, także tak szczerze go za to przepraszam. I co o tym mówi? Ja już dawno to zapomniałem nawet, mówi. Zresztą syn mówił, że wcale nie było tak znowu źle, to nie były jakieś tam nagminne sytuacje, tylko jakieś tam incydenty. Ale tak właśnie kończąc tym świadectwem, chciałem pokazać, że pewne czasami dziwne sytuacje, dziwne zdarzenia, nawet niewytłumaczalne czasami dla nas, mogą mieć w przyszłości rozwiązanie, mogą mieć taki bardzo, bardzo błogosławiony wydźwięk i możemy zobaczyć, po co Bóg tą sytuację w ogóle w naszym życiu wprowadził? Po co nam w Starym Testamencie jakaś dziwaczna, niezrozumiała historia o jakimś wężyku miedzianym, na którego wystarczyło spojrzeć, żeby być uzdrowionym, a tylko potem z tego jeszcze problem był, bo trzeba było go rozwalać, bo ludzie zaczęli przeginać i spalali mu kadzidło. Także bądźmy takimi uważnymi też obserwatorami, rozpoznawajmy te sytuacje w naszym życiu i właściwie je starajmy zawsze interpretować. A czego nie rozumiemy, czego nie pojmujemy, nie mówmy, Panie Boże, przecież to jest nielogiczne i po co to i na co, ale ufajmy Bogu, trwajmy w prawdzie, trwajmy w Bożym Słowie, trwajmy w Bożej łasce, a we właściwym czasie wszystko to zrozumiemy i zobaczymy, że to wszystko działa ku naszemu dobru. Bóg nas tak prowadzi, aby wszystko było dla naszego dobra. Amen.
W Księdze Objawienia możemy czytać w pierwszym rozdziale, 8 wiersz. Pan Jezus mówi o sobie takie słowa. Jam jest alfa i omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Chciejmy zwrócić uwagę tutaj na kolejność, jaką Pan Jezus przedstawia. On przede wszystkim jest Bogiem, który jest. Nie Bogiem, który był, ale jest Bogiem, który jest. I zwróćmy uwagę, ta historia o wężu miedzianym. Czasami ludzie mają taką tendencję, aby przypisywać jakieś takie cudowne właściwości jakiejś tam sytuacji, okolicznościom. To tak jak ktoś opowiadał świadectwo o tym, jak został napełniony Duchem Świętym. Powiedzmy, to było w południe pod zielonym drzewem i byłem ubrany wtedy w biały podkoszulek i w dżinsach. I ktoś chce dokładnie to samo przeżyć i szuka zielonego drzewa, ubiera się w biały podkoszulek i zakłada dżinsy i on myśli, że będzie przeżywał dokładnie to samo. Bracia i siostry, Bóg ma słowo w każdym czasie. Dla nas to jest to żywe słowo, którym On chce nas błogosławić. On chce, abyśmy przeżywali Jego obecność. Dlatego Bóg mówi o sobie, Pan Jezus mówi o sobie, że On jest Bogiem, który jest. Który jest. On jest Bogiem, który jest. Ciągle jest z nami, jest Immanuelem, Bogiem z nami. On chce nam się objawiać, chce do nas mówić. Nie chce, abyśmy żyli wspomnieniem. Nie chce, abyśmy przytaczali jakiegoś tam, powiedzmy, tego miedzianego węża. Oczywiście ten miedziany wąż stał się, można powiedzieć, bałwankiem. I my możemy ze wszystkiego zrobić takiego bałwanka, takie bożyszcze. A przecież mamy do czynienia z Bogiem, który widzi, który słyszy, który ma usta i który mówi, i który działa w cudowny sposób. Jest Bogiem, który jest. I my mamy takiego Boga doświadczać. Bóg, który jest, który działa. I Bóg, który był i ten, który ma przyjść. On przyjdzie, bracia i siostry. On przyjdzie wkrótce. A więc słyszeliśmy, że Słowo Boże jest fundamentem, jest mieczem ducha, jest podstawą naszą, podstawą naszej wiary. Przez to Słowo poznajemy Boga. Bóg poza Słowem jest dla nas abstrakcją. Człowiek, który nie zna Słowa Bożego, nie zna Boga. Poznajemy Boga poprzez Słowo i chcemy trzymać się tego Słowa. Ale potrzebujemy Ducha Świętego, by to Słowo rozumieć. Aby to Słowo zrozumieć, potrzebujemy Ducha Bożego, by doświadczać Jego mocy. Potrzebujemy również działania Ducha Świętego. Pamiętajmy, Bóg jest Bogiem, który jest, który chce działać. Słyszeliśmy, jedno spojrzenie wiary jest obrazem łaski. To, że my nie możemy do tego nic dodać, nie możemy kompletnie nic uczynić, nie możemy nic zrobić, jeżeli chodzi o duchowe sprawy w naszym życiu, jakiekolwiek sprawy. Pan Jezus powiedział, że nie jesteśmy w stanie uczynić dla Niego nic bez Niego. Absolutnie, bracia i siostry, nawet jednego kroku nie możemy zrobić bez Jezusa, bez Jego łaski, bez Jego pomocy. A więc to spojrzenie wiary, oby było jak najczęstsze, obyśmy mogli i dzisiaj przyjść do Jezusa i spojrzeć z wiarą na Golgotę, na krzyż, ponieważ możemy czytać w Efezjan, że w Jezusie zostaliśmy obdarowani wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, więc On ma dla Ciebie dzisiaj odpowiedź. On dzisiaj może kogoś podnieść, On dzisiaj może kogoś uzdrowić.